Panie Boże nasz, wywyższamy Ciebie i dziękujemy Tobie, że znamy takiego wspaniałego Boga, jakim Ty jesteś. Dziękujemy, że mogliśmy doznać objawienia od Ciebie. Panie Boże, przez Twojego Ducha Świętego, objawienia co do tego, kim jesteś. Panie Boże, i jak my możemy pozbyć się naszych problemów, naszego grzechu. Dziękujemy Tobie, dobry Boże, za to, że dzisiaj możemy Ciebie chwalić i wielbić, bo chcemy to czynić. Chcemy to czynić wspólnie, jako Twoje dzieci, jako Twój Kościół. Wywyższony bądź, Panie i Boże, dzisiejszego dnia. Niech Twoje błogosławieństwo ogarnie nas w pełni, bo tego potrzebujemy. Dziękujemy. Amen.
Amen. Mój Jezus, Zbawiciel, wyrwał mnie z najgłębszego dna. To jest prawda w życiu każdego z nas, więc śpiewajmy te pieśni przez wiarę, wyznając, że nasz Jezus jest naszym Zbawicielem.
Tego doświadczyliśmy w tym nabożeństwie. To znaczy, że zaangażowałeś się w uwielbienie i tak trzeba właśnie. Chcemy tutaj przeżywać obecność Bożą, bo bardzo często nabożeństwo jest taką główną siłą, mocą do życia na cały tydzień. Chociaż każdego dnia też nabieramy mocy i siły, gdy rano wstajemy wcześniej, żeby czytać Słowo Boże i modlić się. I stąd też czerpiemy moc i siłę do pokonywania różnych spraw, które przychodzą każdego dnia. Czy są pozdrowienia? Nikt nie ma. Z Piły, z Kościoła Betlejem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pastora Aleksandra. Okej, parę ogłoszeń, jak zawsze. Wczoraj było kolejne, ostatnie już, to jakby to nazwać wstępne, spotkanie z Jakubem Kamińskim. No bo takie główne spotkanie, ewangelizacja, to będzie 14 marca. To już wiemy, myślę, że już to pamiętamy, wiemy na pamięć. Ale wczoraj było ostatnie spotkanie modlitewne i też ewangelista Jakub głosił słowo. Było super. Także chcę podziękować w tym miejscu też tak naszemu zespołowi, który wczoraj usługiwał na tym międzykościelnym, wspólnym naszym spotkaniu. Wspaniale służyli, niech Bóg wam dalej błogosławi. Właśnie którego Pan Bóg powołał, Jakub Kamiński, świetnie służył Synem Bożym, zachęcał nas do przeżywania tego, co on przeżywa z Bogiem. No i on też jest autorem książki Zwycięstwo. Jest mało tych książek u nas w sklepiku, ale kto pierwszy, ten lepszy. Tym razem będzie to specjalna oferta, dlatego że udało się Jakuba poprosić o autograf i te 5 książek, które są w księgarni, które można nabyć, są z jego osobistym podpisem. Także zachęcam. A w ogóle książka jest super. Ja pamiętam, mój syn Dawid mówił, że jak tą książkę zaczął czytać, to nie mógł jej dokończyć, bo ciągle musiał płakać, jak ją czytał. Tak, bo to jest przeżycie tego człowieka z Bogiem, jak go Bóg powołał i jak go prowadził. To jest niesamowite. Niesamowite, jak Pan Bóg właśnie kocha człowieka, powołuje go. On miał zrobić karierę, bo był piłkarzem, o którego biły się kluby swojego czasu, ale gdy przyszło Boże powołanie, zostawił swoją karierę piłkarską i zdecydował się służyć Bogu. 14 marca, tu jest chyba zapisane na tym, jest. 14 marca targi Lublin, można wejść tam mając bilet. Biletów my już jako Kościół nie mamy, wszystkie wysprzedaliśmy. Targi Lublin, to tam musi być zmienione. Ulica jest zła, rzeczywiście, siostra zauważyła, bo to były spotkania do tej pory, ale tam się mieści jakieś 400-500 osób, a nas ma być osób kilka tysięcy, czy jeszcze więcej, więc to tam byśmy się na pewno nie zmieścili. Więc Targi Lublin, godzina 17:30, jeszcze o tym, czyli za 2 tygodnie, w sobotę. A propos biletów. Już my jako Kościół nie mamy. Dostaliśmy bardzo dużo, chyba najwięcej, a mimo to wszystkie poszły, super. Zaraz musimy modlić się o te osoby, którym te bilety daliśmy albo sprzedaliśmy, żeby chciały przyjść. Bo tak to właśnie bywa, że w ostatniej chwili a to boli głowa, a to gdzieś tam muszę wyjechać. Więc módlmy się o osoby, którym daliśmy albo sprzedaliśmy ten bilet, żeby razem z Tobą, razem z Tobą na ten czas przełomu, na tą ewangelizację przyszły. Bilety można jeszcze nabyć, ale już internetowo jest to cena, jak wczoraj dowiedziałem się, jeszcze po 30 zł, ale wkrótce będzie jeszcze drożej. 40-50, Tak, już 40 zł. A, okej. Okay. 40 zł. No, cena musi być taka, dlatego że cena wynajmu jest też horrendalna. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że umowa opiewała na jakąś tam kwotę, ale w międzyczasie podwyższyli tą kwotę prawie dwukrotnie. Także no, to wszystko kosztuje. Wczoraj też zbieraliśmy kolektę, ale to, co przeżyjemy na tej ewangelizacji, to będzie niezwykłe, niezwykłe. I będą znani prorocy, którzy przyjadą tam, żeby głosić Słowo Boże. I Jakub Kamiński będzie głosił Słowo Boże. I jacyś sławni ludzie ze sfery muzyki, którzy będą nam usługiwać. Także to będzie wielkie przeżycie dla duszy i ducha. A przy okazji wielu ludzi będzie miało okazję się nawrócić. Więc módlmy się dalej o to. I pamiętajmy o naszych bliskich, znajomych, których zaprosiliśmy. I też sami zaopatrzmy się bilety. Bo szkoda będzie, że przyjdziemy i nie będziemy mogli wejść, bo nie mam biletu. Na czas przełomu. Kiedy wrzucimy w internet to hasło czas przełomu, dojdziemy do strony tego eventu, takie popularne słowo, tego eventu i tam poprowadzą nas, gdzie można kupić bilet. Zachęcam, żeby to zrobić. No dobrze, to było wczoraj. Wracamy do naszych spraw. W środę nasze nabożeństwo, godzina 18. W piątek wyjeżdżamy do Ryk, godzina 17. Zawsze są wolne miejsca, można się zgłosić. No dobrze. A, okej. Okay. Tak, czy są goście? Czy ktoś jest u nas po raz pierwszy? Mamy taki mały, o proszę bardzo, mamy taki skromny suwenir dla każdego, kto przyjdzie. Przedstawiamy się po prostu w ten sposób. Kto jeszcze? O, tutaj. Proszę bardzo. Jeszcze ktoś? Dobrze, powstańmy i zaśpiewamy pieśń, podczas której będziemy mogli uwielbić Pana Boga także naszą portmonetką. Nasze dziesięciny, nasze dziękczynienia dla Pana Boga, czy nasze prośby, które chcemy wesprzeć właśnie także i naszymi darami finansowymi, to jest możliwe, żeby w tym momencie uczynić.
Panie Jezu, kochamy Cię, oddajemy Ci chwałę. Oddajemy Ci chwałę z naszych ust, Panie Jezu, ale też oddajemy Ci chwałę z tego, co mamy, Panie, z tego, co możemy łożyć na Królestwo Twoje tutaj, aby każdemu z nas było tutaj dobrze, Panie, abyśmy się czuli dobrze. Dziękujemy Ci, że możemy oddawać, Panie, bo wszystko, co mamy, to należy do Ciebie, Panie. My tylko oddajemy tutaj część, Panie, ale tak naprawdę to wszystko do Ciebie należy. I za wszystko Ci dziękujemy, Panie. Amen.
Amen. Poproszę Mariusza o poprowadzenie.
Bogu niech będą dzięki, niech będzie chwała Jezusowi oddana. Może powstańmy wszyscy, będziemy czytać Słowo Boże, ale zanim przeczytam, chciałem powiedzieć ku naszej takiej rozwadze i rozmyślaniu na ten temat, co będziemy teraz czynili, jak bardzo ukochał nas Bóg, że posłał swojego Syna na śmierć za nas. Przepraszam, bo właśnie sobie zdałem z tego sprawę tak naprawdę, jakie to ma znaczenie ważne dla każdego z nas. Bo gdyby przyszło nam oddać swojego syna czy córkę po to, żeby ocalić na przykład pociąg z ludźmi albo miasto, ile czasu by nam zajęło, żeby rozważyć tę kwestię, jak długo by trzeba było czekać, żeby taka decyzja powstała. A Bóg posłał swojego jednego syna, żeby zmarł za nas i zrobił to z miłości. Może zadajemy sobie pytanie, jak bardzo kochamy Boga i za co? Czy za to, że nam błogosławi, że daje nam pieniądze, czy daje nam zdrowie, czy daje nam pokój? Ale gdybyśmy tego nie mieli, czy byśmy kochali Jezusa? Często mówimy, że kochamy Cię, Panie, za to, za tamto, za różne rzeczy, a On nas ukochał miłością bezinteresowną. Po prostu nas kocha, bo nas stworzył. I teraz będziemy właśnie czytali o takiej wielkiej miłości, o tym, co Bóg zrobił. Poproszę braci do pomocy i przeczytam bardzo znany fragment, który często czytamy. Ale teraz rozmyślajmy o tym, co on znaczy, co on znaczył w tamtym czasie, co znaczył dla uczniów, a co znaczy teraz dla nas jako społeczności, indywidualnie dla każdego z nas. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych, słabych, a niemało zasnęło. Dziękuję Ci, Panie, drogi Ojcze, za Jezusa Chrystusa, za Twojego Syna, którego dałeś, abyśmy my mogli właśnie znaleźć się tutaj w tym miejscu, abyśmy mogli dziękować Tobie, abyśmy mogli mieć pewność zbawienia, że Ty nas zbawiłeś przez wiarę, za to, że uwierzyliśmy, że to możesz. Dziękuję Ci, Panie, za ten chleb, Panie, za co symbolizuje Twoje złamane ciało. To, co dokonało się na krzyżu, Panie, trwa do dziś, jest aktualne do dziś. Dziękujemy Ci za to. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją przelaną krew, za to, że wszystko, co miało się dokonać na krzyżu, dokonało się. Twoja krew została przelana. Dzięki niej jesteśmy my obmyci, Panie, z grzechów, Panie, z naszych win, z tego wszystkiego, czego nie potrafimy sami osiągnąć. Ty, Panie, uzdalniasz nas do tego i chwała Ci za to. Niech Ci będzie chwała i cześć. Dla wygody obsługujących prosiłbym, aby ci, którzy będą brali udział w wieczerzy, aby stali, pozostali mogą sobie usiąść. Trwajmy w modlitwie. Zachęcam każdego do udziału w wieczerzy. Bądź pogodzony z Bogiem, z bliźnim, abyś mógł skorzystać z tego w pełni, aby to przyniosło do Twojego życia radość, zmianę w Twoim życiu, abyś doświadczył Bożego uzdrowienia, Bożej łaski. Bracia rozdadzą chleb i wino. Dziękujemy w tym czasie Bogu za to, co uczynił dla nas. Chwała Ci, Jezu. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy być uczestnikami, Panie, tego, co dokonało się na krzyżu, tego, co Ty zrobiłeś dla nas. Niech Ci będzie chwała i cześć. Amen. Czy ktoś został pominięty, to proszę, tutaj bracia jeszcze usłużą. Jeżeli ktoś nie wziął chleba, wina, nikogo nie ma, tak? Dziękuję bardzo.
Imię. Każdy ma jakieś imię. Moje imię Marek. Tutaj widzę Witek, Radek, Małgosia, Agnieszka, Sylwia. Imię. Imię nadawano nam podczas naszych narodzin. I dzisiaj w obecnym czasie nadaje się imię z różnych powodów, nie z tych najważniejszych. No bo ładnie brzmi. Nadawano nam rodzice, albo dlatego, że akurat w kalendarzu, w dniu naszych urodzin było takie imię, albo dlatego, że dziadek czy babcia mieli takie imię, no i żeby tak w rodzie pozostało, to my to imię otrzymaliśmy. Kiedyś bardziej zwracano na to uwagę. Mówiło się, takie przysłowie było nomen omen, co znaczyło, mówiąc tak opisowo, co znaczyło, że imię danej osoby określa jego osobę. I rodzice starali się nadać takie imię swojemu dziecku, żeby ono w jakiś sposób determinowało jego przyszłość. Albo to, jak dziecko powinno o sobie myśleć, gdy już będzie dorosłe. Albo jak inni powinni o nim myśleć. A może myśleli też, może właśnie to imię, które nadadzą, spowoduje, że akurat tak się stanie, jak to imię brzmi. W momencie, gdy rodził się Pan Jezus, to nie rodzice nadali Jemu imię, tylko to imię przyszło z nieba. Kiedy anioł objawił się Marii i zapowiedział jej narodzenie Syna, Syna Bożego, to powiedział jej, jakie ma mieć imię. Więc Jezus. Co Jezus znaczy, wiemy, czy nie wiemy. Pan Bóg zbawia. Takie imię mieli nadać temu, który miał się narodzić. Jezus, ten, który zbawia. I to imię miało wyznaczać to, kim ta osoba jest. Chciałbym dzisiaj na podstawie pierwszego listu Jana zobaczyć, jakie imiona nosi nasz Pan Jezus Chrystus. Ponieważ Imię, które nasz Pan nosi, no to, które najbardziej znamy, Jezus, oznacza Pan zbawia, to imię pomaga nam zrozumieć, kim jest nasz Bóg, a także pomaga nam w różnych sytuacjach właśnie odnaleźć naszego Boga w naszym życiu. Pierwszy list Jana. Tutaj będziemy chcieli znaleźć no, kilka imion, przynajmniej, które są mniej znane. List do Filipian, 2:9-10 mówi nam tak. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Imiona, które nosi nasz Pan Jezus, to nie przypadek. Te imiona na coś wskazują. One niosą sobą ogromną treść i dobrze będzie, jeżeli my przypatrzymy się temu imieniu i wyciągniemy z tego wniosek. Kim jest nasz Pan, nasz Bóg, w którego wierzymy i co my z tego mamy, albo w czym może nam ta wiedza pomóc. Darował mu imię ponad wszelkie imię. To właśnie od Pana Boga to przyszło i za moment jeszcze kilka innych imion znajdziemy. Znajdziemy tam oczywiście imię Jezus, znajdziemy tam jego imię Chrystus, które oznacza pomazaniec, czyli Mesjasz. On ten oczekiwany długo był, przyszedł, ogłosił wieści ważne od Boga. No i czekamy na jego powtórne przyjście. Znajdziemy tam w pierwszym liście Jana także to już bardziej znane jego imię, Zbawiciel Świata. Może przeczytamy cały werset, 4:14, pierwszy list Jana. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela Świata. I takim imieniem go znamy i wiemy, że jest Zbawicielem Świata. Przyszedł, żeby zbawić, właśnie Jezus, ale żeby zbawić świat. I każdego, kto wierzy, może zbawić. I teraz kilka innych, kolejnych imion, które mniej używamy, które są mniej znane, ale które wskazują nam na osobę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Jana i pierwszy werset. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy? I czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. To właśnie mowa o naszym Panu, o Jezusie Chrystusie, który został nazwany przez Jana w tym liście Słowo Żywota. On jest Słowem Żywota. Słowo, które słyszymy, ono niesie z sobą życie. To jest życie wieczne. Słowo Żywota. Jeżeli słuchać czegokolwiek, to słuchać tego, co przynosi nam pożytek. Jeżeli słuchać w tej sferze duchowej, to słuchać Słowa żywota, słowa życia, którym jest właśnie Pan Jezus. On jest Słowem Żywota. Kiedy człowiek szuka życia, prawdziwego życia, czy tutaj na ziemi, czy życia później wiecznego, to musi szukać Słowa Żywota, czyli Pana Jezusa. Dlatego został nazwany Słowo Żywota. Słowo, które zostało napisane, słowo, które jest mówione, słowo, które dotrze, może zrodzić życie. I drugi werset tego pierwszego rozdziału, tam znajdziemy kolejne imię naszego Pana. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Żywot. Jezus to żywot, żywot wieczny. On jest tym żywotem wiecznym. Poza nim żywota wiecznego nie ma. Kiedy szukamy żywota wiecznego, musimy znaleźć Jezusa. A gdy go znaleźliśmy, gdy go przyjęliśmy, to znaleźliśmy życie, życie wieczne i przyjęliśmy życie, życie wieczne. Do chwili przyjęcia Jego, który jest życiem wiecznym, nie żyliśmy. Niby żyliśmy, ale tak naprawdę nie żyliśmy życiem prawdziwym. Pierwszy list Jana, 2:1. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Oto mamy orędownika. Mamy orędownika, czyli obrońcę. Dobrze jest wiedzieć, że jest ktoś, kto może być naszym obrońcą. Są takie sytuacje, kiedy potrzebujemy obrońcy. Nie potrafimy obronić się sami. A nawet jeżeli zasługujemy na jakąś winę, to obrońca jest po to, żeby próbować wytłumaczyć nas przed sędzią, przed prokuratorem. Spróbować znaleźć takie okoliczności, żebyśmy mogli otrzymać mniejszą karę albo żeby można było nas usprawiedliwić. I o Jezusie Chrystusie, właśnie w tym kontekście grzechu, a więc śmierci wiecznej, potępienia, czytamy, że On jest orędownikiem. Jest naszym orędownikiem, obrońcą u Ojca. Występuje przed Ojcem i broni nas. Tak więc wiemy, że doskonali nie jesteśmy. Staramy się. Kiedy upadamy, przychodzimy z powrotem do Boga, przepraszamy, chcemy, żeby było lepiej, ale doskonali nie jesteśmy. I jak dobrze wiedzieć, że jest ktoś, kto chce i pomóc nam, i obronić nas, i chce zobaczyć w nas te dobre strony. I poprzez to, co jest dobre w nas, wybronić nas przed Ojcem. Obrońca, orędownik. Jeszcze raz w tym drugim rozdziale przeczytamy takie słowa. Mamy orędownika, Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Który jest tym sprawiedliwym, przeczytamy w innych tłumaczeniach, przeczytamy także w oryginale. Jego imię brzmi właśnie sprawiedliwy. On jest tym sprawiedliwym. I ponieważ jest sprawiedliwy, więc jest czysty, jest bezgrzeszny i ma prawo do więcej rzeczy, aniżeli ten, który nie jest sprawiedliwy. Ma prawo do oceny, ma prawo do wydawania wyroków, ma prawo nawet być sędzią. Ale sprawiedliwy oznacza też bezgrzeszny. Gdy przychodzimy do Niego, to wiemy, że przychodzimy do kogoś, kto jest bezgrzeszny, sprawiedliwy. Jest wzorem dla nas też, do naśladowania. Szukamy wzorca do życia, usprawiedliwego, aby samemu się czegoś nauczyć i żyć tym wzorcem, który został nam przedstawiony i wymalowany. Jezus jest sprawiedliwy i dzisiaj już o tym czytaliśmy w Słowie Bożym, że On sprawiedliwy umarł za bezbożnych. Sprawiedliwy umierał za nas. Gdy wiemy, że jest sprawiedliwy, to wiemy, że nie powinien znaleźć się na krzyżu. Nie powinien umierać za nikogo, bo był sprawiedliwy. Nie musiał tego czynić, a jednak uczynił to i wiemy, że uczynił to z powodu swojej miłości. Wiemy, że kocha. Wiemy, że jest to miłość prawdziwa i ona zaprowadziła tego sprawiedliwego i bezgrzesznego na krzyż. Drugi rozdział i drugi wiersz. Pierwszy jest Jana, drugi rozdział i drugi wiersz. Nie da się? On ci jest ubaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Jest ubaganiem. Jest ubaganiem. To znaczy jest kimś, kto zrobi wszystko, aby przebłagać. Przebłagać kogoś, kto jest odpowiedzialny za nas, za nasz los. Przebłagać Boga za nas, za tych, których nazwał swoimi dziećmi, za tych, za których umierał. Czyli grzechy nasze są w takiej różnicy do świętości Boga, że On musi błagać. Nie ma innej drogi do Boga, jak właśnie poprzez przebłaganie Jezusa. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo ciążą nasze grzechy, jak bardzo są czarne, jak bardzo są nieprzyjemne i w zapachu, i w wyglądzie nasze grzechy, nasze upadki przed Bogiem. I Chrystus, nasz Pan, jest ubłaganiem. On błaga, prosi i oczywiście robi to skutecznie przed swoim Ojcem, aby jednak nam zostało darowane życie, abyśmy mogli wejść do Królestwa Bożego, byśmy mogli być zbawieni. On jest naszym ubaganiem. Drugi rozdział, 14 werset. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam ojcowi, gdy znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Gdzie tu jest imię naszego Pana? Na początku tego nie zauważamy. Na początku myślimy, że Słowo Boże, to chodzi o Biblię. Nie, to jest właśnie imię naszego Pana, Słowo Boże. Jedno z jego imion to jest Słowo Boże. I gdy chcemy bliżej poznać Jezusa, tego, który nas zbawił, tego, od którego wszystko zależy, nasz los wieczny, to musimy czytać Słowo Boże. Im więcej czytamy Słowa Bożego, tym więcej mamy Syna Bożego w nas. On jest Słowem Bożym. Gdy zależy nam na tym, żeby poznawać Boga, by poznawać naszego Pana, to musimy poznawać Biblię, czytać Pismo Święte, uczyć się tego Pisma, kochać to Pismo. Jezus to właśnie Słowo Boże, a Słowo Boże to właśnie Jezus. Więc Słowo Boże, to Słowo, które tutaj czytamy, to właśnie Jezus. Im więcej Słowa w nas, tym więcej Boga w nas. Bardzo często znajdujemy takie określenia w Piśmie Świętym Bóg w nas. Czy zdajemy sobie sprawę, co to znaczy Bóg w nas? Nie do końca jesteśmy świadomi tego, że Bóg mieszka w nas. Gdybyśmy byli tego świadomi, to mielibyśmy większą władzę nad samym sobą, nad grzechem i mniejsza byłaby w nas skłonność do tego, by popełniać zło. Słowo Boże w nas to właśnie Pan Bóg w nas. Słowo Boże w nas to Jezus w nas. Słowo Boże. 5 rozdział, 20 werset. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Niektórzy mówią, ci, którzy nie lubią Pana Jezusa za bardzo, mówią, nigdzie nie jest napisane, że On jest Bogiem. Nigdzie w Nowym Testamencie nie jest napisane, że On jest Bogiem. Jest Synem Bożym, ale to nie to samo, co Bóg. Tak mówią Jego wrogowie, tak mówią ci, którzy nie znają Pisma Świętego, nie znają też Jezusa. Ale Pismo Święte mówi wyraźnie. On jest Bogiem. On jest tym prawdziwym Bogiem. On jest i Bogiem, jest tym prawdziwym Bogiem. On jest prawdą, On jest tym prawdziwym i On jest tym prawdziwym Bogiem. Gdy przychodzimy do Pana Jezusa, to przychodzimy do Tego, który jest prawdziwy. Wiele jest fałszu wokół nas, wiele jest nieprawdy wokół nas, ale On jest prawdziwy. Nie ma w Nim fałszu, nie ma niczego, co jest podrobione w Nim, jakoś dosztukowane. On jest od początku do końca prawdziwy. Mało tego, że jest prawdziwy, mało tego, że powiedział, ja jestem prawdą, kto jej szuka, niech szuka mnie. Jest o Nim powiedziane w Biblii, w Słowie Bożym, że On jest tym prawdziwym Bogiem. Jest Synem Bożym, ale jest też prawdziwym Bogiem. Gdy poznajemy Jezusa, to też poznajemy Boga. Gdy łączymy się z Jezusem, łączymy się z Bogiem, z prawdziwym Bogiem. Co jest ważne, szczególnie w tych obecnych czasach, gdy tyle jest sztuczności, gdy tyle jest fake newsów, gdzie tyle jest fałszu. Dobrze jest wiedzieć, że jest jedna prawda, jeden prawdziwy grunt i podstawa, i fundament, którym jest Jezus. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 23 wiersz, przeczytamy takie słowa. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. I takie jest przykazanie, takie jest przykazanie Pana Boga dla nas, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, abyśmy znali, jak On jest nazwany w Słowie Bożym, abyśmy znali Jego imiona i w nie wierzyli. Zastanawiali się nad ich treścią, przeżywali tę treść i zbudowali z tych treści całe nasze życie. Nasz Pan Jezus. Przypomnę, co spotkamy w tym pierwszym liście Jana. Już abstrahując od tych imion, które znamy, Jezus, Chrystus, Zbawiciel Świata, mamy tutaj takie określenie jak Słowo Żywota. Słowo, które do nas dociera, Słowo, które jest głoszone, Słowo, które czytamy, ono przynosi nam życie, gdy jest złączone z naszą wiarą. Życie wieczne. Jezus Chrystus jest życiem wiecznym. Po pierwsze jest życiem, a po drugie jest to życie wieczne. Kto wierzy, zyskuje żywot wieczny. Jest też naszym obrońcą, naszym adwokatem. Jezus Chrystus wstawia się za nami. Potrzebujemy takiego wstawiennika. Jezus Chrystus jest tym sprawiedliwym. Sprawiedliwym, który umierał za nas, niesprawiedliwych, grzesznych, czasami byliśmy bezbożni. Jezus jest wzorem dla nas do naśladowania. On sprawiedliwy wzorem dla nas, a także jest sprawiedliwym, który nas zaprasza do swojego królestwa. Jest ubłaganiem przed Bogiem. naszymi upadkami, naszymi winami, grzechami zasłużyliśmy na to, aby być z dala od Boga. Zasłużyliśmy na wieczne potępienie, ale Chrystus w Twojej osobie przebłagał Boga, albo ciągle jest właśnie w takim stanie błagania Pana Boga za nas, za Ciebie i za mnie, abyśmy mogli mieć relację z Ojcem. Czytamy też tutaj w Biblii, że to On, Jezus, jest Słowem Bożym, a Słowo Boże to Jezus. I to Słowo Boże ma mieszkać w nas. Im więcej Słowa Bożego w nas, tym więcej Pana Jezusa w nas. I na koniec przeczytaliśmy, że Pan Jezus jest Bogiem. Jest tym prawdziwym Bogiem. Bo wielu bogów znajdziemy na świecie, o wielu bogach usłyszymy od różnych ludzi, ale nam chodzi o to, co prawdziwe. Nam chodzi o prawdziwego Boga. I tym prawdziwym Bogiem jest właśnie nasz Pan Jezus. Jest Bogiem, jest tym prawdziwym Bogiem, jest jedynym prawdziwym Bogiem. Powstańmy do modlitwy, by oddać Jemu chwałę. Panie Boże nasz, chcemy podziękować Tobie za to, że możemy Ciebie poznać. Znamy Twoje imię i to się liczy. Wiemy, jak do Ciebie się zwracać. Panie Boże, już w Starym Testamencie mówiłeś narodowi izraelskiemu, jakie jest Twoje imię. A my znamy wiele Twoich imion. Znamy, kim jesteś. Po Twoim imieniu poznajemy, co możesz uczynić, kim jesteś, jakie są Twoje cechy charakteru, Panie Boże, i w czym jest ważne, aby znać Ciebie. Dziękujemy za to, że jesteś Zbawicielem, za to, że jesteś naszym obrońcą. Dziękujemy za to, że znamy Ciebie jako tego, który błaga za nas, jako tego, który nas zbawia. Dziękujemy Ci za wszystko, co dowiadujemy się o Tobie, bo to ratuje nasze życie. To pomaga nam budować nasze życie, pomaga nam wiedzieć, kim jesteśmy, Panie Boże, i być w tym niespokojnym świecie spokojnym. W tym świecie zachować pełnię pokoju, pełnię radości i spełnienia. Wywyższamy naszego Pana i Boga. Jesteś dobry, wspaniały, jesteś cudowny, cudowny Pan i Bóg. I to wyznajemy całą radością dla Ciebie. Jesteśmy dumni, że znamy takiego Boga. I więcej chcemy Ciebie poznawać. Amen. Przyjmujemy to jeszcze raz do naszego serca, tę wielką, wspaniałą nowinę, że jesteś wielki i żadne inne rzeczy, które nas otaczają albo docierają do naszych uszu, do naszego umysłu, nie mogą wzburzyć tej wieści, tej pewności, że ty jesteś wielki, jesteś ponad wszystko. Panie Boże, ty jesteś na tronie. Dziękujemy i uwielbiamy. Amen. Życzę dobrego tygodnia, wspaniałego. Zapraszamy na skromny poczęstunek, tak jak zawsze po nabożeństwie. Niech Bóg błogosławi. Z Bogiem.
Zapraszam.
Agapę, tak, agapę. Szczególnie tak właśnie.
Zapraszamy dzieci na próbę.